To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
W naszym wykładzie otwartym gościmy ludzi nauki, którzy odpowiadają na nurtujące nas pytania. Wszystkich odcinków możecie później posłuchać w podcaście Wykład Otwarty w serwisie RMF On i w platformach streamingowych. W dzisiejszym programie porozmawiamy o nas, ludziach i naszej ewolucji. Do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego Szymona Drobniaka, biologa ewolucyjnego i popularyzatora nauki, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Nowej Południowej Walii, Sydney, Australia. Witamy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, dotarliśmy do miejsca, w którym jesteśmy teraz, w toku długich i mozolnych zmian ewolucyjnych. Czy nasza dalsza ewolucja też tak będzie przebiegać?
No to pierwsze pytanie jest tak naprawdę, co to znaczy tak? To znaczy w sensie, czy będą na przykład ewoluowały dokładnie te same cechy u człowieka, czy tak naprawdę stanie się coś zupełnie nowego? To jest pytanie, które jest bardzo trudne do odpowiedzenia, dlatego że tak naprawdę powody są dwa. Po pierwsze, wszyscy doskonale wiemy, że ewolucja to jest proces, który działa bardzo powoli, więc zawsze tutaj, rozmawiając o niej, ryzykujemy trochę, że możemy uznać, że ona nie zachodzi, dlatego że jest po prostu tak wolna, że nie widzimy jej efektów. Ale to nie jest jedyny problem, który tutaj mamy, dlatego że człowiek jest takim bardzo specyficznym gatunkiem i najprawdopodobniej, chociaż to też jest tak naprawdę ciągle kwestia dyskusyjna, wiele czynników, które do tej pory powodowały naszą ewolucję, tak naprawdę już na nas nie za bardzo może działać. Ja może zanim tak naprawdę powiem dlaczego, to słuchaczom tak bardzo w skrócie przypomnę, dlaczego ewolucja w ogóle działa i co ona w ogóle potrzebuje do tego, żeby działać. Ta teoria ewolucji, którą my obecnie jakby przyjmujemy, teoria, którą tak naprawdę wymyślił Karol Darwin i który ją zaproponował, jest bardzo prostą teorią i według niej ewolucja zawsze będzie zachodziła, jeżeli są spełnione takie, powiedzmy, trzy bardzo ważne warunki. Po pierwsze, osobniki, które w jakiejś populacji na przykład żyją, różnią się od siebie w jakiś sposób. Po drugie, ta cecha, pod kątem której się różnią, w jakiś sposób wpływa na ich sukces, czyli na to, jaką mają szansę na przeżycie albo na to, ile potomstwa mogą wyprodukować. A po trzecie, to te różnice właśnie, które widzimy, są dziedziczne, czyli jest do pewnego stopnia przynajmniej podobieństwo między tym, jaką cechę mają rodzice i potomstwo. Jeżeli te trzy czynniki są spełnione, to tak naprawdę ewolucja jest niemalże zagwarantowana. No i u ludzi niestety mamy jeden podstawowy problem, a mianowicie my wyeliminowaliśmy ten środkowy czynnik, o którym powiedziałem, czyli to, że konkretne cechy organizmów są związane z szansami na przeżycie. My staliśmy się bardzo dobrzy w tym, żeby po prostu nasze szanse na przeżycie, na wydanie potomstwa w jakiś sposób osłonić od właśnie tego związku z różnymi naszymi cechami. No bo medycyna i technologia to tak naprawdę jest taka tarcza, która nas chroni przed właśnie tym, żeby konkretne cechy wpływały na nasze przyszłe szanse na przeżycie. Mhm.
Czy w związku z tym, panie doktorze, ewolucja przyspieszyła i możemy założyć, że te kolejne zmiany nastąpią szybciej?
No właśnie nie. Właśnie tak naprawdę stało się coś zupełnie przeciwnego, ponieważ nasze szanse na przeżycie czy na wyprodukowanie potomstwa, które ma szansę przeżyć dalej, zostały zupełnie oddzielone od tego, jakie mamy cechy, czyli czy jesteśmy wysocy, czy niscy, czy mamy dobry wzrok, słaby wzrok i tak dalej, i tak dalej. To tak naprawdę ewolucja straciła podstawowy sposób, dzięki któremu może pewne cechy popychać w stronę konkretnych wartości. No bo tak naprawdę, jeżeli się zastanowimy nad tym, to dobór naturalny i w ogóle ewolucja na drodze doboru naturalnego działa w ten sposób, że wybiera sobie po prostu osobniki, no nie wiem, załóżmy, że mamy w jakiejś populacji osobniki wysokie, niskie. Te wysokie mają większe szanse na to, żeby przeżyć albo produkują więcej potomstwa niż te niskie i jednocześnie ta wysokość ciała jest w jakiś sposób dziedziczona, czyli potomstwo osobników wysokich też ma do pewnego stopnia wyższy wzrost. No więc przez to, że one odnoszą większy sukces, najzwyczajniej w świecie będą z czasem dominować coraz bardziej w takiej populacji i średnio rzecz biorąc taki jakiś hipotetyczny gatunek będzie stawał się coraz wyższy. U człowieka tak naprawdę gdzieś powiedzmy w XVIII-XIX wieku, kiedy już na serio zaczęliśmy korzystać z osiągnięć takiej, no, nazwijmy to już prawie że nowoczesnej medycyny, tak naprawdę wyeliminowaliśmy bardzo wiele przyczyn śmiertelności, które wcześniej eliminowały z naszej populacji osoby, które miały w jakiś sposób gorsze zdrowie. Więc pod bardzo wieloma względami ta ewolucja nas się tak naprawdę zatrzymała. Zaczęliśmy dbać o kobiety, które rodzą dzieci, przez to śmiertelność też dzieci nowonarodzonych bardzo spadła. I summa summarum ten tak zwany właśnie dobór naturalny, no, przestał na nas działać. No i tutaj się pojawia ważne pytanie, czy to, że my tą ewolucję w jakiś sposób trochę spowolniliśmy, albo nawet w niektórych aspektach całkowicie zatrzymaliśmy, czy to będzie miało jakieś konsekwencje dla naszego gatunku. No i tutaj już zdania są podzielone.
Tak właśnie, jakie są te zdania, panie profesorze? Jakie mogą być te kolejne kroki ewolucji? No i co będzie miało na nią największy wpływ? Pan już, profesor, wspominał o technologii.
No właśnie, ewolucja poza tym, że może spowodować, że jakiś gatunek będzie stopniowo się zmieniał w stronę jakiejś konkretnej cechy, która jest akurat promowana przez dobór naturalny, ma jeszcze kilka innych bardzo ważnych funkcji, bo na przykład nasze organizmy i tak naprawdę organizmy wszelkiego życia na naszej planecie zawierają materiał genetyczny. To tak naprawdę to, jak wyglądamy, jak działamy, jak jakikolwiek gatunek funkcjonuje, jest zakodowane w jego materiale genetycznym. No i jak każdy rodzaj informacji, tak i materiał genetyczny jest bardzo podatny na jakieś błędy w przepisywaniu, które zdarzają się zupełnie przez przypadek. I te błędy bardzo często, tak naprawdę najczęściej, uszkadzają tą informację, czyli sprawiają, że coś, co tam było zakodowane poprawnie, nagle jest zakodowane błędnie. I ewolucja tak naprawdę ma również znaczenie w usuwaniu takich szkodliwych wariantów, no bo one najczęściej będą przykładami osobników, u których coś zostało uszkodzone i które przez to sobie gorzej radzą. Medycyna i technologia, które nas osłaniają od właśnie tak naprawdę doboru naturalnego, sprawiają, że bardzo wiele mutacji, które do tej pory u człowieka spowodowałyby na przykład to, że wcześniej umrze albo że jego dzieci będą miały gorsze szanse na przeżycie. Te wszystkie mutacje są utrzymywane, bo po prostu medycyna, technologia troszczy się o nas i pomaga nam przezwyciężyć te trudności. No i mamy coraz więcej dowodów na to, że zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich, takich zaawansowanych, te mutacje się po prostu gromadzą. One najczęściej są na tyle słabe i na tyle mało poważne, że one w jakiś bardzo widoczny sposób nie uszkadzają naszych organizmów, ale jeżeli się ich gromadzi bardzo dużo, to z czasem mogą one zacząć negatywnie wpływać na naszą kondycję. No i jest bardzo wiele takich hipotez, które niestety nie wszystkie możemy w dalszym ciągu zweryfikować, bo jakby no, potrzebujemy do tego znacznie dłuższej perspektywy czasowej. No, ale są takie już propozycje, że między innymi spadek płodności w bardzo wielu takich, zwłaszcza rozwiniętych zachodnich społeczeństwach, może być właśnie wynikiem tych stopniowo gromadzących się w naszych genach mutacji, które normalnie, gdybyśmy normalnie podlegali doborowi naturalnemu, zostałyby wyeliminowane. No ale ponieważ my się od niego osłaniamy, no to te mutacje pozostają po prostu i uszkadzają nas coraz dalej, coraz bardziej.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
Dzisiaj z nami na łączach pan profesor Szymon Drobniak, biolog ewolucyjny, popularyzator nauki, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński. próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądał człowiek przyszłości. No właśnie, panie profesorze, czy my już wiemy wystarczająco dużo o ewolucji, o tym, jakie są te najnowsze odkrycia dotyczące naszej ewolucji?
Myślę, że tak. Bardzo wiele już wiemy i myślę, że bardzo wiele jesteśmy w stanie przewidzieć, ale też musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę od kilkudziesięciu lat populacja człowieka żyje w środowisku, które się w sposób bezprecedensowy zmienia, w stopniu, który tak naprawdę do tej pory nie zachodził. I jakby są to zmiany, którym nasz gatunek tak naprawdę w przeszłości nigdy nie był poddawany. Więc musimy też pamiętać o tym, że tak naprawdę bierzemy udział w takim trwającym ciągle eksperymencie, który jest unikatowy, nigdy wcześniej nie był wykonywany i który de facto sami sobie zafundowaliśmy, no bo te zmiany środowiska sami spowodowaliśmy też. No i tutaj oczywiście pojawia się takie pytanie, do jakiego momentu ta chociażby medycyna czy technologia, o których wspomniałem, że do tej pory one doskonale sobie radziły z osłanianiem nas przed właśnie wpływem dużej części doboru naturalnego, tak. W jakim momencie one mogą przestać funkcjonować i jednak sprawić, że to zmieniające się i coraz bardziej ekstremalne środowisko zacznie w jakiś sposób na nas wpływać. Generalnie musimy pamiętać o tym, że takie nasze wynalazki, jak na przykład medycyna, w bardzo dużym stopniu opierają się też na ekonomii i na tym, że na przykład stać dane państwa na to, żeby tym swoim obywatelom tą opiekę medyczną zapewnić. Więc jest całkiem możliwe, że tak powiem, ze zdwojoną siłą kiedyś w przyszłości ewolucja może niejako wrócić do takiej biologii naszego gatunku, kiedy przez postępujące ograniczenie w dostępności do zasobów, takich jak pożywienie czy na przykład woda, po prostu no, kryzysy, które będą się działy w skali międzynarodowej, będą już na takim poziomie, że poszczególne kraje nie będą w stanie ekonomicznie zapewnić tej dotychczasowej osłony. Oczywiście to już są takie spekulacje, no bo z drugiej strony też zakładamy, że jednak poszczególne gospodarki będą się rozwijać. Więc to też jest trochę takie zastanawianie się, który proces, czy taka degradacja środowiska i to, jak bardzo to na nas będzie wpływać, czy też właśnie rozwój ekonomiczny i postępujący wzrost tego dobrobytu, który z tych procesów będzie zachodził szybciej.
Mhm. A to też oznacza, panie profesorze, że to może przebiegać różnie w różnych miejscach na naszej planecie, prawda? Czyli tam, gdzie będzie...
Tak.
Większy, lepszy dostęp do medycyny, więcej pieniędzy, tam to będzie wyglądało inaczej, a zupełnie inaczej w miejscach, gdzie, tak jak pan profesor wspomniał, no, ten kryzys będzie miał ogromny wpływ.
Tak, i zresztą ta dyskusja w ogóle dotycząca tego, czy na nas ludzi obecnie działa w ogóle właśnie dobór naturalny, który jest jakby podstawowym elementem ewolucji, ta dyskusja trochę też ma takie kontrowersyjne akcenty, bo na przykład doskonale wiemy, że dostęp do medycyny czy technologii jest niesamowicie nierówny, jest ogromna masa niesprawiedliwości takiej ekonomicznej i właśnie w dostępie do nawet podstawowych usług, czy to medycznych, czy usług w ogóle na świecie. Są kraje, które czy to przez swoją taką, a nie inną historię, czy aktualną sytuację ekonomiczną, po prostu tego dostępu praktycznie nie mają, albo on jest na znacznie niższym poziomie niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No i są takie kontrowersyjne dosyć przewidywania, że paradoksalnie te miejsca, gdzie na przykład medycyna działa znacznie gorzej i ludzie mają znacznie do niej słabszy dostęp, są tak naprawdę z ewolucyjnego punktu widzenia najbardziej odpornymi populacjami ludzi, bo tam dobór naturalny do pewnego stopnia w dalszym ciągu działał. Mhm. Czyli to są miejsca, gdzie paradoksalnie te szkodliwe mutacje, które w naszym rozwiniętym zachodnim społeczeństwie się gromadzą, no to na tym tak zwanym globalnym południu być może gromadziły się znacznie wolniej i w znacznie mniejszym stopniu. No i w chwilach, że tak powiem, kryzysu nasza populacja technologicznie bardziej rozwinięta może być znacznie bardziej narażona, bo właśnie ma ten bagaż tych szkodliwych mutacji niż te populacje, które doznawały doboru naturalnego, ale dzięki temu tych mutacji tyle nie zgromadziły. Tutaj oczywiście wchodzimy trochę już na tereny takiej etycznej dyskusji, tak. No bo oczywiście dobór naturalny, tak jak mówię, może być korzystny, bo utrzymuje nasz genom wolny od bardzo wielu szkodliwych mutacji, no ale oczywiście kosztem tego, że niektórzy niestety umierają zamiast żyć. To też jest jakby bardzo taki kontrowersyjny problem, co jest ważniejsze, czy pozwolenie niejako naturze sterować rozwojem naszego gatunku, tak jak się to działo od milionów lat, czy też faktycznie ingerować w jego historię za pomocą medycyny czy technologii, sprawiając, że dajemy prawo do życia znacznie większej liczbie ludzi, którzy normalnie by nie mieli tego szczęścia, no ale jednak konsekwencje
osłabiając gatunek, prawda?
Tak. No tutaj oczywiście jest jeszcze jedna tak naprawdę rzecz, bo ja do tej pory się bardzo mocno skupiałem na doborze naturalnym, czyli na tym doborze albo selekcji, która działa w ten sposób, że środowisko w jakiś negatywny sposób, czy to przez choroby, pasożyty, czy na przykład katastrofy naturalne, selektywnie z populacji jakiegoś gatunku eliminuje osobniki, które są gorzej przystosowane. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest jeszcze cała masa innych czynników ewolucyjnych, na przykład dobór płciowy. No i tutaj już dyskusja jest znacznie bardziej otwarta na temat tego, czy on działa. Dobór płciowy, czyli tak naprawdę to, jak preferencje seksualne, czyli to, z kim tak naprawdę postanawiamy mieć potomstwo, mają wpływ na dalsze losy naszego gatunku. No i tutaj okazuje się, że człowiek być może w dalszym ciągu podejmuje bardzo wiele nieświadomych wyborów, które są zgodne z tym, jak dobór naturalny ogólnie działa w populacjach innych gatunków. Bo na przykład kierujemy się zapachem, który do pewnego stopnia zabezpiecza nas przed skojarzeniem się z osobami, które są z nami niekompatybilne genetycznie. Ten zapach niesie właśnie taką informację, jak bardzo nasz potencjalny partner jest z nami kompatybilny pod względem genetycznym, co oczywiście przełoży się na lepszej jakości potomstwo. Więc musimy też pamiętać o tym, że jakby ta ewolucja ma bardzo wiele różnych aspektów, no i niektóre z nich możemy uznać, że faktycznie za pomocą medycyny skutecznie zatrzymaliśmy, inne o wiele trudniej byłoby nam zatrzymać i o wiele trudniej będzie się nam z ich, że tak powiem, władzy wydobyć.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Dzisiaj z nami w Wykładzie Otwartym w Radiu RMF 24. No właśnie, panie profesorze, czy już coś możemy powiedzieć, jak będzie wyglądał człowiek przyszłości? Co jesteśmy w stanie już teraz przewidzieć?
Jest to tak naprawdę dosyć mocno obarczone takimi trochę błędami spekulacji, bo tak jak mówiłem wcześniej, możemy się spodziewać, że pewne cechy naszego gatunku będą z czasem pewnie, jak na przykład nasze środowisko się będzie zmieniać, będą coraz bardziej podatne na ten negatywny wpływ. Natomiast generalnie przewidywanie, jak dokładnie, w którą stronę będzie szła ewolucja człowieka, jest takim trochę wróżeniem z fusów. Możemy się spodziewać, że z czasem, ponieważ to mogą być cechy, które będą dla naszego gatunku kluczowe, będziemy ewoluować w stronę organizmów, które mają lepszą termoregulację. Już teraz są takie przewidywania, że najprawdopodobniej nasz gatunek będzie stopniowo coraz bardziej ewoluował w stronę postępującej utraty owłosienia. I to może tak naprawdę również bardzo fajnie zgadzać się z tą presją, którą środowisko na nas będzie wywierać, no bo jakby niestety w najbliższej przyszłości raczej się należy spodziewać, że będziemy żyć w coraz bardziej gorącym środowisku, ale tak naprawdę poza takimi no bardzo oczywistymi cechami, to przewidywanie ewolucji człowieka jest trudne i zwłaszcza jeżeli zastanawialibyśmy się nad tym, nad czym pewnie większość słuchaczy czym pewnie większość słuchaczy byłaby najbardziej zainteresowana, czyli jak będziemy wyglądać w przyszłości. To już są takie spekulacje, w które tak naprawdę bym nie wchodził z jednego bardzo prostego powodu. Nasz organizm człowieka jest niesamowicie wyspecjalizowany już teraz. Bardzo wiele że tak powiem, układów i tego, jak w ogóle nasz organizm działa, jak wygląda. To są zmiany, które zaszły już tak daleko, że w bardzo wielu aspektach naszego ciała bardziej się zmienić nie da. Na przykład można by sobie wyobrazić, że ewolucja powinna promować ludzi o coraz jeszcze większych mózgach, tak. Ale to jest cecha, która absolutnie już nie ma za bardzo miejsca do tego, żeby ewoluować, dlatego że mamy pewne podstawowe ograniczenia polegające na tym, że jeżeli mózg człowieka i tym samym głowa byłyby jeszcze większe, no to kobiety nie byłyby w stanie takich dzieci urodzić, bo po prostu fizycznie, mówiąc, że tak powiem, mechanistycznie nie byłyby się one w stanie zmieścić w kościach miednicy, przez które dziecko w czasie porodu musi przejść. Więc mamy tutaj bardzo wiele takich ograniczeń, które nawet jeżeli byłaby pewna presja na to, żeby faktycznie ewolucja w tą stronę szła, to fizyka po prostu nas tutaj ograniczy. Natomiast jest w tym wszystkim jedna bardzo ważna, takie ważne zastrzeżenie, bo ja oczywiście cały czas tu mówię o tym, że albo wyobrażam sobie, jak ta ewolucja mogłaby biec, gdybyśmy jej pozwolili działać całkowicie spontanicznie i gdybyśmy w nią nie ingerowali. Niestety człowiek ma to do siebie, że bardzo lubi ingerować w takie naturalne procesy. No nawet można się upierać, że medycyna czy technologia to już jest właśnie taka dość mocna ingerencja. No a można sobie wyobrazić, że w przyszłości, w zależności od tego, jakie będą możliwości techniczne, biomedyczne, możemy chcieć na znacznie bliższym, że tak powiem, albo niższym poziomie wpływać na to, jak na przykład będą wyglądały albo jakie cechy będą miały nasze dzieci. I to może spowodować powstanie bardzo niebezpiecznych precedensów, w których ewolucja nagle już przestanie być związana z doborem, tylko zostanie ukierunkowana w ten sposób, że będzie na przykład związana z dochodami, bo niektórych będzie bardziej stać na to, żeby pewne rzeczy móc sobie załatwić, mówiąc bardzo kolokwialnie.
Czyli znowu wracamy do tych finansów, panie profesorze, tak?
No tak, dokładnie. I to jakby to może spowodować takie bardzo kontrowersyjne i jeszcze bardziej ekstremalne niż obecnie widzimy rozwarstwienie, które już działoby się na takiej na takim poziomie właśnie inżynierii biomedycznej, co już znowu bardzo łatwo jest sobie to wyobrazić, bo my doskonale wiemy jakby co napędza, co motywuje bardzo wielu ludzi w dążeniu do określonych celów, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że jest to często obwarowane tak wieloma kontrowersjami etycznymi, że ja tak naprawdę nie wiem, czy być może rozsądek naszego gatunku nas trochę zatrzyma w pewnym momencie przed pójściem w tą stronę, no bo łatwo sobie oczywiście wyobrazić, że dałoby to nam większą kontrolę nad tym, w jaką stronę nasz gatunek, że tak powiem, się zmienia, ale też
do czego by to doprowadziło, tak?
Modyfikowanie procesów, które tak, których nie rozumiemy do końca i rykoszetem moglibyśmy, że tak powiem, zrobić coś gorszego.
Ja wyczytałem na przykład, panie profesorze, że niektórzy naukowcy twierdzą, że będziemy wyglądać na młodszych.
No, generalnie tak naprawdę, jak popatrzymy na średnią na przykład długość życia, to ona się wydłuża. W ciągu pół wieku ona tak naprawdę w wielu europejskich krajach wydłużyła się o 20-30 lat, więc to raczej bym szedł w stronę tego, że będziemy dłużej żyć, to na pewno, i przez to w danym wieku będziemy wyglądać młodziej niż te 10, 20, 100 lat wcześniej. Więc tak, jest taka opcja, natomiast znowu, myślę, że bardzo wiele z tego wydłużającego się życia to jest tak naprawdę właśnie opieka medyczna. Tak. Więc tutaj trudno powiedzieć, ile w tym jest tak naprawdę ewolucji i zmieniających się genów naszego gatunku, a ile jest takiej właśnie zewnętrznej inżynierii naszego gatunku.
Tak, wracając jeszcze do tej technologii, panie profesorze, naukowcy przyznają przecież, że nasze mózgi mogą stać się no właśnie nie większe, tylko mniejsze, no bo już teraz komputery przechowują za nas ogromną wiedzę, a nawet pomagają nam podejmować niektóre decyzje. Tutaj oczywiście wchodzi sztuczna inteligencja, AI i co dalej.
No, to jest kolejny taki kierunek, który na temat którego bardzo ciężko jest obecnie na takim czysto naukowym poziomie coś spekulować, no bo oczywiście faktem jest, że my coraz więcej funkcji, że tak powiem, naszego ciała delegujemy trochę właśnie technologii i to, ten proces na pewno będzie postępował. Ja akurat bym się nie martwił tym, że nasze mózgi jakoś drastycznie się zmniejszą, bo też musimy pamiętać o tym, że nasze mózgi również są w takim miejscu fizjologicznym, z którego ciężko jest w którąś stronę pójść, bo są już tak bardzo wyspecjalizowane. Mhm. Ale oczywiście jest całkiem możliwe, że znajdziemy jakiś sposób na to, żeby zawartość tych mózgów w pewnym momencie przechowywać no, poza tą biologiczną maszynerią. To już jest taka bardzo głęboka spekulacja, no bo to jest kwestia tak naprawdę technologii, której nawet do końca jeszcze nie wiemy, jak mogłaby wyglądać, która by nam na to pozwoliła. Ale oczywiście, gdyby coś takiego się stało, no to to otwiera kolejną zupełnie nową, nowy rozdział w historii naszego gatunku, no bo nagle znaleźlibyśmy się jako ludzie w takim środowisku cyfrowym, w którym ewolucja może na przykład biec tysiące albo miliony razy szybciej niż w środowisku fizycznym, gdzie no my jesteśmy ograniczeni tym, jak szybko nasze ciała rosną i jak szybko jesteśmy w stanie produkować potomstwo. Ale to już są takie kierunki, w które no już bardziej bym na ich temat rozmawiał z autorami science fiction niż z naukowcami.
Co możemy też i w filmach science fiction oglądać, a poza tym już teraz wiemy, że wiele jest tych dróg, w które może pójść ewolucja człowieka. No i to ciągle pytanie, czy natura w naszej ewolucji nadal będzie miała najwięcej do powiedzenia, czy właśnie zmieniać nas będzie przede wszystkim ta technologia, prawda?
Wydaje mi się, że będzie miała bardzo mało do powiedzenia, bo no, jakby patrząc na historię postępu i technologii, to generalnie ona idzie w stronę tego, żeby coraz bardziej człowieka tak naprawdę oddzielić od wpływu przyrody. Ja tutaj na przykład wspominałem o tym doborze płciowym, który jest jednym z takich ostatnich biologicznych procesów, które faktycznie kształtują do pewnego stopnia to, jakim jesteśmy gatunkiem, no bo nasze wybory takie seksualne, że tak powiem, są podejmowane w dużej mierze w oparciu o podświadome bodźce, które my widzimy w innych osobach. Mhm. Ale to, co jest bardzo ciekawe, to jest przykład również tego, jak łatwo możemy takie procesy zaburzyć. Ja już tutaj wspominałem o tym, że dobór płciowy trochę gwarantuje, że my szukając partnera dla siebie, wybierzemy sobie partnera, który jest z nami kompatybilny genetycznie.
Tak.
To jakby informacje na ten temat zdobywamy między innymi z zapachu drugiej osoby, zupełnie podświadomie. Natomiast bardzo ciekawe badania pokazały, że na przykład kobiety, które używają tabletek antykoncepcyjnych, które generalnie zmieniają bardzo wiele w biochemii i w takiej hormonalnej regulacji organizmu, miały znacznie upośledzony właśnie ten mechanizm rozpoznawania najbardziej kompatybilnego genetycznie partnera, czyli pod wpływem takich konkretnych rodzajów antykoncepcji hormonalnej, niektóre kobiety dokonywały wyborów, które były po prostu znacznie mniej korzystne z biologicznego punktu widzenia niż kobiety, które nie przyjmowały takich leków. Więc to pokazuje, że czasami wpływ technologii na naszą ewolucję może być taki bardzo nieoczywisty bardzo subtelny, który trudno jest zauważyć na przykładzie pojedynczych osób, a który może być widoczny dopiero w jakiejś dłuższej perspektywie, kiedy analizujemy na przykład wielopokoleniowe dane. I to myślę, że warto mieć w głowie, że czasami zupełnie jakby nie spodziewamy się miejsc, w których możemy zobaczyć wpływ różnych naszych wynalazków na takie procesy ewolucyjne właśnie człowieka.
Panie profesorze, w swojej naukowej pracy pan zajmuje się ewolucją ptaków i plastycznością organizmów w odpowiedzi na zmiany klimatu. Czy ptaki są bardziej plastyczne od ludzi, czy łatwiej się dostosowują do zmian klimatu?
No, jakby podstawową rzeczą, o której musimy pamiętać, jest to, że ptaki nie mają medycyny. Zwierzęta ogólnie, poza człowiekiem, nie mają medycyny, więc są w całości wystawione na działanie doboru naturalnego. No i mimo tego, że ewolucja zachodzi powoli, zwłaszcza u takich organizmów, które mają dosyć długi czas trwania pokolenia, czyli potrzebują trochę czasu, żeby dorosnąć i wyprodukować potomstwo, to mimo wszystko jesteśmy ją w stanie wręcz w czasie rzeczywistym zaobserwować, między innymi właśnie w odpowiedzi na zmiany klimatu. Bardzo wiele ostatnio przeprowadzono na ten temat badań i okazuje się, że ptaki na przykład, jeżeli już idziemy w stronę tego organizmu, którym ja się zajmuję, w ostatnim, powiedzmy, półwieczu gigantycznie zmieniły się, na przykład jeżeli chodzi o to, kiedy zaczynają swoje lęgi, czyli kiedy w ogóle rozpoczynają sezon rozrodczy, albo na przykład kiedy rozpoczynają migrację. Oczywiście wszystko w odpowiedzi na podnoszące się temperatury średnie na Ziemi. Taki przykład, akurat populacja dwóch gatunków ptaków, którą ja badam od już bardzo wielu lat w Szwecji, tam te cechy właśnie związane z decydowaniem, kiedy zacząć się rozmnażać, sprawiły, że gatunki zaczęły się rozmnażać od 2 do nawet 3-4 tygodni wcześniej niż 50 lat temu, co jest gigantyczną różnicą. No i nie wiemy jeszcze do końca, czy jest to plastyczność, czyli czy one jakby w sposób zupełnie taki elastyczny postanowiły rozmnażać się wcześniej, no bo wszystko inne w przyrodzie dzieje się wcześniej, przez to, że wcześniej robi się cieplej, ale gdyby to wszystko jakby wróciło do poprzedniego stanu, to ptaki również by wróciły. Czy też jest to realna ewolucja, czyli one już trwale niejako się zmieniły pod kątem tego, kiedy rozpoczynają swoje lęgi. To jest coś, co próbujemy tak naprawdę obecnie zbadać, czyli zobaczyć, na ile te zmiany, które obserwujemy, to jest taka elastyczność, która może iść w dowolną stronę, a na ile to już jest faktycznie ewolucja, która została zapisana w genach i która już jakby trwale taki gatunek przystosowała do nowych warunków. Ale tak, zgadza się, zwierzęta generalnie w odpowiedzi na działanie na przykład zmieniającego się klimatu są bardzo zmienne i wynika to właśnie z tego, że podlegają w pełni działaniu doboru, w przeciwieństwie do człowieka, który się trochę przed tym osłania. Mhm.
Czyli w przypadku ludzi nie można jeszcze zaobserwować jakiejś konkretnej zmiany, które wymusza na nas klimat. Pan wspominał, że w przyszłości może tak, że to obłosienie, tak, że będzie mniejsze, ale teraz coś już nie.
W przypadku człowieka myślę, że nie ma takich jeszcze różnic, dlatego że tutaj dwie rzeczy wchodzą w grę. Po pierwsze, człowiek ma znacznie dłuższy czas trwania pokolenia, więc ewolucja człowieka zachodzi znacznie wolniej niż ewolucja na przykład ptaków, no bo człowiek potrzebuje tych, powiedzmy, 100 do nawet paru dziesięciu lat na to, żeby wydać potomstwo. U ptaków to się dzieje po kilku latach. To automatycznie spowalnia procesy ewolucyjne, ale też musimy pamiętać o tym, że my jako ludzie mamy bardzo wiele mechanizmów, które pozwalają nam uciec przed negatywnym wpływem środowiska, no bo mamy transport. Możemy się, jeżeli nam nie odpowiada jakieś środowisko, przemieścić gdzieś, gdzie ono nam odpowiada. Bardzo wiele zwierząt nie ma aż takiej mobilności. Do pewnego stopnia ich zasięgi, czyli to, gdzie one występują, się przesuwają, ale u zwierząt to jest obarczone znacznie większymi kosztami i dzieje się znacznie wolniej. I między innymi dlatego człowiek na bardzo wiele sposobów może się niejako oddalić od tych negatywnych zmian środowiska, albo może niejako opóźnić je. Więc między innymi to jest jeden z powodów, dla których te zmiany klimatu, które tak naprawdę w najdrastyczniejszy sposób zaczęły działać dopiero jakieś, powiedzmy, 40-50 lat temu, to jest jeden z powodów, dla których ciągle jeszcze nie widzimy aż tak wyraźnego wpływu tych zmian.
Czyli ciągle jeszcze nie wiemy, jak może wyglądać człowiek w przyszłości. Bardzo panu dziękuję za wykład otwarty w Radiu RMF24. Naszym gościem był pan profesor Szymon Drobniak, biolog ewolucyjny, Instytut Nauki o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Nowej Południowej Walii, Sydney, Australia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.